Celebrowaliśmy pokutną procesję różańcową i w duchu Fatimy wyczekujemy zapowiedzianego przez Maryję triumfu jej niepokalanego serca. A ponieważ, jak dobrze wiedzą czytelnicy naszego miesięcznika, ja ostatnio bardzo lubię dzielić się ciekawymi opowieściami o cnotach, to i teraz pójdziemy z wami tym tropem i zajmiemy się cnotą pokuty, bo i taką cnotę w mądrych księgach znaleźć możemy. A więc przypomnijmy, co to jest cnota. Cnota to duchowa umiejętność czegoś tam, czegoś tam, czegoś tam. Duchowa umiejętność bycia pokornym, duchowa umiejętność bycia roztropnym, duchowa umiejętność bycia wierzącym. Bo nikt się nie urodził ani pokornym, ani roztropnym, ani wierzącym. Każdy, kto ma te cnoty, lepiej powiedzieć, każdy, kto żyje tymi cnotami, ci ludzie te cnoty wypracowali. Nikt też nie urodził się pokutnikiem. Niektórzy to nawet aż do śmierci pokuty nie zrozumieją. Dziś 13 maja. Maryja w Fatimie mówi: módlcie się i pokutujcie. A jakiś czas później doprecyzowuje: i wynagradzajcie. Dla nas, tutaj dzisiaj zebranych, modlitwa to coś generalnie radosnego.
Ale były czasy, że przymus modlitwy, czy pacierz już odmówiony, mama mówiła, a my tak średnio byliśmy szczęśliwi, że nawet ten pacierz przypomniała. No ale to są rzeczy, które modlitwa, pokuta, wynagradzanie, no kojarzy się no, średnio optymistycznie. No nam trochę lepiej, ale generalnie nie bardzo. A problem nam czym polega? Że częścią orędzia fatimskiego jest, że Maryja mówi o triumfie swojego serca. Tu mamy to, módlcie się, pokutujcie, wynagradzajcie, więc troszkę smutne rzeczy, a przynajmniej wymagające wysiłku, a tu mówi o triumfie swojego serca. Więc musimy dzisiaj się wysilić troszeczkę wspólnie, żeby pożenić, pogodzić ten jak gdyby negatywny wymiar z tym absolutnie pozytywnym, z tą chwałą serca Maryi. Ale jeszcze dodajmy. Maryja mówi, módlcie się, pokutujcie, wynagradzajcie, dlatego, że Matka Najświętsza, no tam z nieba wszystko dobrze widać i widać to, co widać i widać to, co z głębi, czego my nie widzimy. Maryja widzi problemy, opatrzność Boża, widzi problemy ludzi również wierzących. Maryja widzi i chce temu zaradzić. Nasz rytualizm, nasz współczesny rytualizm, nasze robienie wszystkiego na pokaz. No niekoniecznie tak całkiem na pokaz, ale żeby jednak ładnie wyglądało. Żeby ładnie wyglądało. To, co jest w dzisiejszych czasach takie częste, że z zewnątrz ładna, w środku pod spodem byle co. Taka atrapa. Taka atrapowość, prawda? Ja dokuczam czasami niektórym proboszczom, powiem szczerze, jak widzę pomniki przed kościołami, zawsze podchodzę do pomnika i stukam w niego, pukam, czy pusty w środku, czy pełny i czy z plastiku, czy z metalu. Jak z plastiku i pusty, to tragedia. To co, jak ja źle myślę wtedy o fundatorach tego pomnika. Prawda, rytualizm, coś na zewnątrz, to tak żyje, w takim świecie żyjemy. To nie jest przytyk do katolików tylko, czy do proboszczów. Taki jest ten świat. Rytuały zewnętrzne, wybory się zbliżają, więc na zewnątrz musi być ładnie. Maryja nas przestrzega przed tym. I pokuta, którą Maryja proklamuje, do której zaprasza w Fatimie, to jest właśnie gwarancja. Pokuta serca to jest gwarancja, że modlitwa nie będzie czymś zewnętrznym, bo pokuta wewnętrznie w środku boli, ta wewnętrzna pokuta. Nie chodzi o to, abyśmy się stali sektą biczowników, jakichś tam cierpiętników, chodzi o pokutę serca. Więc Maryja widzi niebezpieczeństwo rytualizmu i ratuje nas. Maryja, objawienia fatimskie, 1917. Od 100 z górą lat Europa jest Europą kupiecką, mieszczańską, burżuazyjną, jak się mówiło. Więc wszystko można kupić, wszystko sprzedać. Maryja przestrzega swe dzieci. Kochani, zbawienia się nie kupi, nawrócenia się nie kupi, bo one za darmo. Je trzeba wziąć za darmo. A wy wszystko próbujecie kupić, sprzedać. I dzisiaj to samo. Masz pieniądze, kupisz wszystko. Prawie wszystko. Zbawienie nie kupisz, bo ono jest za darmo. Nie da się go kupić, można je tylko wziąć, otrzymać jak dziecko za darmo. Więc módlcie się, prawdziwie się módlcie. Nie próbujcie kupić. Owszem, jest dziwne kupiectwo, bo możecie wynagrodzić. Ale kiedy możecie wynagrodzić? Kiedy zaczniecie rozumieć tajemnice świętych obcowania. W każdym przy świętym w niedzielę mówimy, wierzę w świętych obcowania. Jak się nie zastanawiamy, co to znaczy. To wiele rzeczy znaczy, czcimy świętych, oni nam pomagają, wstawiają się za nami jak najbardziej. Ale świętych obcowanie to jest również twoja więź z grzesznikiem. Bo Maryja ratuje mnie i ciebie od ducha tego świata, od demona tego świata. A jaki jest demon tego świata? Osądzać. Świeżo mamy newsy. Straszne morderstwo, straszna się rzecz wydarzyła. Ojczym zamordował dziecko de facto, tak? I co? I wszyscy oburzeni. Wszyscy oburzeni. A ile osób? Mógłbym teraz zrobić show, ręka do góry. Kto odmówił jedną zdrowaśkę za tego nieszczęśnika, tego ojczyma? Jedno. Kto? Nie wiem, czy już ochłonęliśmy z tego medialnego szumu, z tej piany medialnej, gdzie wszyscy się lansują na krzywdzie ludzkiej. Czy my wynagradzamy za grzeszników? Proszę bardzo, grzesznik. Święta Tereska od Dzieciątka Jezus już by dawno odmówiła wiele różańców i wiele postów za tego człowieka. My? A my nie. My jesteśmy lepsi. A Maryja mówi nie. Ja owszem jestem lepsza, jestem niepokalanie poczęta, ale cały czas się stałem za grzeszników, bo to taka intuicja starodawna, bo Maryja mówi, bo ja jestem waszą dłużniczką, bo ze względu na was grzeszników tak wiele łaski ja otrzymałam. Tak, jestem bez grzechu, no co zrobić, tak opatrzność Boża sprawiła, ale jestem waszą dłużniczką i nigdy się za lepszą od was nie będę uważała. I Maryja chce nas tego uczyć, że właśnie nie bądź indywidualistą, przeżywaj świętych obcowanie i wynagradzaj ty, którego Bóg uchronił od niektórych rzeczy albo wyciągnął z jakiegoś tam bagienka. Ty wynagradzaj za tych, którzy jeszcze do tej pory nie zostali wyciągnięci i jeszcze czegoś tam nie zobaczyli, nie zrozumieli, bo mieli może mniej darów od ciebie. Wynagradzaj. Przestań być tym indywidualistą współczesnym, który właśnie dla siebie, nawet duchowe dobra dla siebie, no ewentualnie dla mojej rodziny. Nasza błogosławiona Paulina Żaliko bardzo strofowała pierwsze członkinie Żywego Różańca, które za często i za bardzo się modliły za swoje prywatne sprawy, za swoich najbliższych. Mówiła, zostawcie to, zajmijcie się w modlitwie większymi rzeczami. Słuchajcie, w Chinach są katolicy, trzeba się do nich modlić. Ona ludziom prostym gdzieś tam z dzielnicy robotniczej o Chinach przypominała, o misjonarzach, bo rozszerzała ich serca dla ich korzyści. Żeby szersze były ich serca, a nie wąskie, a nie ciasne. Więc módlcie się, pokutujcie, wynagradzajcie, żeby wasza religijność nie była rytualna, żeby wasza modlitwa nie była kupiectwem, handlem, żebyście nie gardzili tymi, którzy są braćmi naszymi. I żebyście nie ulegli pokusie końca świata. Jest źle, jest tragicznie. Włączam telewizor, przeglądam internet, słucham kaznodziejów. No koniec świata, tragedia. Czas siebie ratować może w tym wszystkim i być smutnym. Jaki koniec świata? Kto z dziennikarzy, czy pisarzy, czy nawet pobożnych księży, kto z nich wie, kiedy będzie koniec świata? Pan Jezus mówił nawet apostołom, że on osobiście nie wie, kiedy będzie koniec świata. A w internecie co drugi wie, kiedy będzie koniec świata. A wy się tym przejmujecie. Owszem, zawali się to i owo. Widzieliście, czy na obrazkach, czy na żywo, różne archeologie. Co się tam nie zawaliło do tej pory na świecie? Boże, w naszym kraju się wiele rzeczy zawaliło za 1000 lat historii. No i żyjemy, odbudowano to. Moi drodzy, o co chodzi z tym triumfem Maryi i z pokutą, wynagrodzeniem i modlitwą, o której ona mówi? Jest źle. Bez wątpienia jest źle w świecie. Jest źle, bo wielu ludzi wyrzuciło Boga ze swojego horyzontu. Skutkiem tego, że na ich horyzoncie nie ma Pana Boga, to oni nie rozumieją, co się dzieje i robią głupie rzeczy, no bo coś robić muszą, tym bardziej jak mają władzę, mają możliwości, to coś muszą robić, muszą się wykazać. I robią głupio, no bo jak może ktoś robić coś mądrze, skoro nie widzi Boga i nie rozumie, kim jest człowiek? No robią, więc jest źle. I rzeczywiście może dojdzie do jakiejś tam katastrofy, takiej, siakiej czy owakiej. Ale hola, hola, to nie będzie koniec świata. O końcu świata Pan Bóg zdecyduje, kiedy ma tam swoje plany, jak to zrobić, a nie ludzie. Owszem, to i owo się zawali. Ale jednym z motywów przewodnich Biblii całej historii zbawienia jest takie słowo reszta Izraela. Bo Żydzi też mieli swoje katastrofy, to Asyryjczycy napadli, tu Babilonie, tu niewola babilońska, tu coś tam, tu potem świątynia w Jerozolimie została zburzona, raptem 30 lat po Panu Jezusie wypędzono ich na końce świata. No i co z tego? Są, istnieją jako naród wybrany do dziś dnia i dzieje się to, co się dzieje. Bo z reszty Izraela, a z zasady ta reszta są ludzie ubodzy. Czasem nawet materialnie trochę bogatsi, ale wewnętrznie odrzuceni na bok od ludzi. Z tej reszty Izraela Bóg zawsze wyprowadza zbawienie. I do tej reszty Izraela, do tej reszty, z której Bóg zaczyna coś nowego, do tej reszty należą nie tylko ci, którzy przeżyli katastrofę, tak fizycznie przeżyli i podejmują walkę. Do tej reszty, z której powstaje nowy Kościół, nowe życie, nowy Izrael, należą również ci, którzy bohatersko, ofiarnie zginęli w tej drodze wcześniejszej. Bo ci, którzy przeżyli, pamiętają o ich bohaterstwie, są wdzięczni Bogu za ich ofiarę i na ich ofierze no, my budujemy pomniki, czcimy na cmentarzach naszych wielkich świętych, no, to miejsce naznaczone świętością, dotykamy tu świętości błogosławionego Ignacego, człowieka, którego dopiero teraz zaczyna świat i Kościół odkrywać, jak to był wielki geniusz, bo to jest taka zasada, tak a propos, że 100 lat po zaczynają ludzie rozumieć to, co się działo 100 lat wcześniej, a akurat nie 100 lat temu. Żył i odchodził z tego świata błogosławiony Ignacy i też to miejsce uświęcił, więc czas takiego triumfu, takiego blasku błogosławionego Ignacego już się zaczyna, już nadszedł dopiero teraz, więc tak samo jest ze świętymi, że to resztą Izraela są również święci pokutnicy, czyli ci, którzy ofiarowali swoje życie, swoje cierpienie, swoją pracę dla sprawy Bożej, dlatego żeby naród, żeby Kościół, żeby wspólnota przetrwały, żeby szły dalej. Też są uczestnikami tego triumfu. I moi drodzy, tak będzie i teraz. Ta sytuacja teraz w XIX, XX, XXI wieku, bo to o tym okresie mówimy, jest identyczna, jak była wcześniej. Też jakieś tam katastrofy się zbliżają, dokładnie nie wiemy jakie, tego nie da się przewidzieć. Zbliżają się. Ale problem jest nie taki, czy one przyjdą, czy nie przyjdą, bo przyjdą, zawsze przychodzą, tylko problem jest, czy ja się znajdę w tej reszcie Izraela, w tej reszcie wśród tych wiernych, wśród tych 10 sprawiedliwych, których zabrakło, pamiętacie, w tym mieście tam, że to Sodoma i Gomora, zabrakło tych 10, miast coś zawaliło. Czy będzie ten 10, może już ze 9, a ciebie brakuje do kompletu. 10 ma być i kropka. Czy będę w tych 10 sprawiedliwych, dzięki którym coś będzie ocalone i coś będzie miało ciąg dalszy i właśnie za 100 czy 200 lat ktoś będzie wspominał, że byli tacy ludzie, że zachowali tę perłę ewangeliczną, przekazali dalej tę wiarę, tę nadzieję, tę miłość, tę umiejętność pokutowania, że to następne pokolenie, jedno czy drugie, będzie miało w sobie ten potencjał do odnowy. I ci, którzy właśnie za te 100 czy 200 lat będą się cieszyć, że tak pięknie wszystko się rozwija, będą mówili tak, to tamci, czyli my dzisiaj tutaj, oni trwali, oni pokutowali, oni się modlili, oni mimo to, że mieli 50, 60, 70 lat, dalej się nawracali i to mądrzy ludzie zrozumieli, że to nie wystarczy się raz nawrócić i będą wdzięczni, że ten wielki skarb żeśmy przechowali. Więc to będzie triumf Maryi, no bo właśnie, bo jej życie było tym nawróceniem, my jesteśmy jej uczniami, jej naśladowcami. Więc moi drodzy, tak szalenie ważne, byśmy się nie dali zwieść tym końcom świata, tym wszystkim apokalipsom takim medialnym. Bo wtedy była prawdziwa apokalipsa, ta prawdziwa, ta zapisana w Biblii, to nie jest tylko opowieść o katastrofach z lewa i z prawa, to jest opowieść o nawróceniu. Ja sobie na okoliczność właśnie słów Maryi o pokucie wypisałem ze wspomnianego już dzisiaj apokalipsy, z tych listów, na początku apokalipsy są listy do kościołów. I tak, do Efezjan pisze święty Jan, przypomnij sobie skąd spadłeś, zacznij pokutować, spełniaj dawne czyny. Także Maryja Fatimy nie jest taka oryginalna, prawda? Cytuję Apokalipsę. Do mieszkańców Tiatyry mówi: dałem jej czas, tej wybranej niewieście Kościołowi, aby zaczęła pokutować za swoje cudzołóstwa, ale nie chce pokutować. Kiwa palcem na nią. Cudzołóstwa to jest czczenie obcych bogów, aby zaczęła pokutować. Do mieszkańców chrześcijan Sardes pisze: martwy jesteś, zacznij czuwać. Obudź się. Pamiętaj, jak posłuchałeś kiedyś Słowa Bożego, tak nadal zachowuj Słowo Boże i zacznij pokutę. Pokuta, pokuta, pokuta. I czwarte, mieszkańcy Laodycei, tych, których kocham, karcę, chłoszczę. Bądź gorliwy, zacznij pokutować. I chwilę dalej, bo ja stoję u drzwi, kołaczę, a zwycięzca zasiądzie na moim tronie. Mamy do mieszkańców Laodycei, trzeci rozdział. Pokuta, i to taka ostra pokuta, i karcenie, i chłosta, i zwycięstwa, czyli triumf. Apokalipsa, ta piękna księga, ta księga pełna nadziei, wiąże karę Bożą, chłostę Bożą, gniew Boży z pokutą i ze zwycięstwem, z triumfem. To wszystko jest w Apokalipsie. Maryja w Fatimie, właśnie, Maryja w Fatimie, jak wspomniałem tu w rozważaniu, jest bez dzieciątka, bo to jest niewiasta apokaliptyczna. Apokaliptyczna, ta, która objawia się tam potem w Apokalipsie, wieniec z gwiazd 12, niewiasta obleczona w słońce. Tak to wygląda, moi drodzy, i tak musimy całościowo na to patrzeć, żebyśmy tego nieszczęsnego końca świata, to jest niebiblijne wyrażenie, nie ma w Biblii sformułowania koniec świata, nie ma takiego wyrażenia, bo świat się nie skończy, bo Bóg jest i ci, którzy są z Nim, będą mieli życie wieczne. To jest słowo biblijne. Więc tak to, moi drodzy, wygląda całościowo. Ale teraz chwileczka jeszcze jest czasu, więc troszeczkę szczegółowo przypatrzymy się, czym jest pokuta. No bo właśnie, no pokuta nam się kojarzy, pokuty nie odmówiłam jeszcze, albo pokutę jeszcze sprawuję, bo mi kapłan zadał to czy tamto. No tak się nam ta pokuta kojarzy, ewentualnie jakieś umartwienia, które sobie postanawiamy, takie czy inne, współczesne, albo gdzieś tam jakieś muzeum decyzjalnym widzimy jakąś tą, no, włosienice albo inne te urządzenia, które święci pańscy nosili na sobie, aż nas to napełnia, prawda, przerażeniem. Chociaż gdyby święci pańscy dowiedzieli się, jak wygląda nasza rehabilitacja, na którą chodzimy, na fundusz, nie, też by się przerazili. Boże święty, jakie oni tortury przeżywają, nie? Ta włosienica to nic w porównaniu z tą rehabilitacją dzisiejszą. No ale kto ma jaki kult? My mamy kult zdrowia, więc cierpienia na rehabilitacji znosimy. Oni mieli kult życia wiecznego, więc w skrytości cierpienia znosili. No ale to takie żarty na bok. Moi drodzy, czytelnicy wiedzą, że ja często jako dominikanin muszę się powoływać na świętego Tomasza z Akwinu, bo on jest największym specjalistą od cnót, no, nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie, ale rzeczywiście on te cnoty w swoich księgach opisał doskonale. Jest taka ciekawostka, że o cnotach on pisze w drugiej części swojej sumy, ale tam, gdzie pisze o cnotach, nie pisze o cnoty pokuty. Nie pisze. O cnocie pokuty pisze dopiero w trzeciej części swojej książki, w której to trzeciej części on pisze o sakramentach. I o cnocie pokuty, czyli tym umiejętności pokutowania, pisze dopiero w księdze o sakramentach. Dlaczego? Bo kiedy on pisze o tych większości cnót, o pokorze, roztropności, nawet o miłości i nadziei, to on bazuje na mądrości starożytnych. Platon, Arystoteles, ci wielcy uczeni z dawnych czasów, pogańscy uczeni. A oni, nikt z nich nie pisze o pokucie, nikt. Bo nikt z nich, naprawdę to byli strasznie mądrzy ludzie. I też tak psychologicznie mądrzy ludzie. Nikt z nich nie domyślił się istnienia pokuty, nikt. Bo co? Bo o pokucie nie wie nikt. Nikt nic nie wie o pokucie z tych, którzy nie wiedzą o miłosierdziu Bożym. Pokutę jako słowo, jako pojęcie rozumieją tylko ci, którzy zrozumieli, którzy usłyszeli, którzy uwierzyli, że Bóg jest miłosierny. Bo tylko ludzie, którzy wiedzą, że Bóg jest miłosierny, rozumieją, że da się Boga przebłagać. Tak jak małe dziecko wie, że mama jest dobra i z mamą się idzie dogadać. Nie? Z tatą to tak ostrożnie, Bóg, tato sprawiedliwy. Więc z pokutą się idzie do miłosiernej mamy. No potem człowiek jest mądrzejszy z wiekiem i wie, że do taty też świadoma, tylko trzeba inaczej. Ale dziecko wie, że rodzice, dziecko kochających rodziców, kochane dziecko wie, że rodzice są miłosierni, więc można się przyznać do tego czołowego. Większość z nas, podejrzewam, ma wspomnienie z dzieciństwa, jak to długo ukrywaliśmy przed mamą i tatą coś tam strasznego, jakie to było piekło, to ukrywanie, nie? I jaka radość, kiedy przyznaliśmy się i kiedy tam rodzice jakąś tam pokutę wyznaczyli, śmieszną tak naprawdę, bo byli mądrzy, bo wiedzieli, że już przecierpieliśmy wystarczająco dużo, ukrywając nasze grzechy. Więc moi drodzy, tylko ten, kto usłyszał, kto dowiedział się, że Bóg jest miłosierny, tylko ten jest w stanie pokutować, bo wie, że to ma sens, że ta zmiana mojego serca będzie odczytana przez kochającą osobę, mamę, tatę, Boga miłosiernego i że będzie mi to zaliczone, tak brzydko mówiąc. Poganie, wśród których właśnie byli ci filozofowie, owszem, w tych religiach pogańskich były ofiary, były różnego rodzaju ryty ekspiacyjne, takie zewnętrzne, żeby ci bogowie na Olimpie zobaczyli, no jak nam przykro, żeśmy tutaj coś tam zrobili nie tak. To wszystko było zewnętrzne, a my wiemy, że pokuta to jest cnota, to jest coś bardzo wewnętrznego, które oczywiście, tak jak każda cnota, się uzewnętrznia w różnych gestach, prawda? Starsi z nas pamiętają właśnie, jak się różaniec fatimski pojawił w naszych kościołach przed laty, no i właśnie te ręce rozkrzyżowane, które tak dla początkujących pokutników takie ciężkie były, potem przywykliśmy. No ale to było coś takiego, że to widać, to jest zewnętrzne, to jest takie bardzo, bardzo wspaniałe. I znowu właśnie Biblia, która od czasów króla Dawida to już tę pokutę definiowała właśnie tak po chrześcijańsku. No, słynny psalm króla Dawida, ale Ty, Boże, nie masz upodobania w ofiarach, nawet w całopaleniach. Ofiarą dla Boga duch skruszony, korzącego się serca Bóg nie zlekceważy. To 1000 lat przed Panem Jezusem. Już król Dawid, wielki grzesznik, ale największy z pokutników, reklamuje pokutę. Kilka wieków później prorok Joel, znamy to czytanie, bo ono w środę popielcową jest czytane. Wróćcie do mnie całym sercem, poszcząc, płacząc, lamentując. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty. No właśnie, bo pogański obyczaj. Ofiary składać, szaty rozdzierać, popisywać się, pokazywać. No mamy tę pokusę czasami tak przeginać zewnętrznie w tych rzeczach, ale no trzeba uważać z tą zewnętrznością, ona zawsze jest narażona na przesadę. Więc tak to wygląda, ale wewnętrznie to trzeba iść tutaj na maksa. Moi drodzy, dzisiejszy świat nie pokutuje. Nie pokutuje, a dlaczego? Bo dzisiejszy świat to jest świat mieszczański, świat kupiecki i mieszczanie, kupcy, ci, którzy się dorobili czegoś tam swoją nawet czasami uczciwą pracą, czego by i nie. Oni potrzebują na zewnątrz pokazać, że wszystko jest cudownie, wszystko jest wspaniałe. No a pokutnik na zewnątrz pokazuje trochę co innego, że nie wszystko mu się udaje. Druga uwaga, taka na marginesie. Człowiek, który osobiście nie pokutuje przed Bogiem w sercu, taki człowiek będzie zawsze i jest złym sędzią. Tak narzekamy na sędziów i mamy rację często. Sędzia, który nie trwa, człowiek, który osądza i sądzi innych, a nie trwa przed Bogiem w pokorze i w pokucie, nigdy nie będzie dobrym sędzią. Ojciec, głowa rodziny, który musi być sędzią swoich dzieci, musi być, to jest jego obowiązek, kiedy nie trwa przed Bogiem, będzie złym sędzią. Albo będzie unikał sądzenia i dzieci będą bezkarne i się pogubią, albo będzie tyranem. I dzieci, i rodzina będzie cierpiała. Ten, który jest przed Bogiem, król, czy ojciec, czy władca, a i proboszcz, czego by nie, który pokutuje, ten jest sędzią sprawiedliwym i miłosiernym. sprawiedliwym i miłosiernym. Więc moi drodzy, definiując tak już kończąc, pokuta to nie jest ilość ciężkich rzeczy, które dobrowolnie sobie sami wyznaczymy i zrobimy, czy to całkowicie w skrytości przed innymi, ale chwaląc samych siebie. Pamiętajmy tego faryzeusza, co się przechwalał Panu Bogu, jak to on pokutuje, bo można i przed samym sobą odgrywać komedię pokutną ze względu na siebie. Dlatego tak ważną rzeczą jest cnota miłości Boga, że ja mam pokutować, modlić się, pokutować ku Bogu, a nie ku temu, że ja mam być lepszy. Nie ku Bogu. Panie Boże, to dla Ciebie. Pokuta to gotowość przyjmowania. Gotowość. To gotowość jest to kluczowe. Gotowość przyjmowania kar za to, co zrobiłem. Boże Święty, ile rzeczy w życiu zrobiłem, które uszły mi bezkarnie? Większość z nich nawet zapomniałem, że je robiłem. I diabeł mi je przypomni w godzinę śmierci naszej. Amen. Przypomni mi. Ile właśnie gotowość przyjmowania kar, gotowość przyjmowania niewygód, chorób, gotowość przyjmowania tych sytuacji, gdzie coś się wydarzy nie po mojemu, tylko ktoś inny zarządzi, że ma być tak, jak on chce. I jak już wspomniałem przy okazji starca Symeona, gotowość przyjęcia śmierci jako starszej siostry, śmierci z całej jej grozą. Ja nie mówię, że śmierć to jest nic. Śmierć jest straszna. Śmierci z całej jej grozą, ale z nadzieją, że ona ma sens, skoro Bóg ją do mnie przysłał i że ona jest szansą dla mnie, żeby ostatecznie odpokutować to, co ma być. I może nie będę się wtedy modlił o lekką śmierć, tylko będę się modlił o dobrą śmierć. Modlitwa o dobrą śmierć to bardzo chrześcijańska modlitwa, ale dobra śmierć nie znaczy lekka śmierć. Bo moja śmierć ma być ostateczną pokutą i będzie szansą, żeby trafić do nieba prosto, a nie naokoło przez czyściec. Lepiej by było zostać świętym niż duszą czyśćcową. Lepiej, lepiej. Więc moi drodzy, przedmiotem, tak mówiąc teologicznie, naukowo na koniec, przedmiotem cnoty pokuty jest dobro. Dobro, nie grzech, tylko dobro, jakim jest kara. Kara dobrowolnie przyjęta, kara, która się zdarzyła, kara, którą przyjmuję, bo wiem, że świat jest sprawiedliwy, bo świat jest Boży. Więc skoro ja naruszyłem ład tego świata, to trzeba z Bożą pomocą coś tam wyrównać. A pokutnik to człowiek, który tak bardzo zagłębia się w te tajemnice zła, pokuty i dobra, które z tego wynika, że to jest człowiek, który zaczyna być wdzięczny Bogu, nie tylko za karę, która go spotkała, ale nawet i za całą historię swojego życia, łącznie z grzechami. Pokutnicy są ludźmi radosnymi. Bo są wdzięczni Bogu, że wszystko, co w ich życiu było, nawet głupie, niech tak już będzie, że wszystko to Panu Bogu posłużyło do takiego mistrzowskiego wyreżyserowania mojego życia, że dzisiaj jestem tu, gdzie jestem i że patrzę na sprawy znacznie mądrzej, niż patrzyłem przed laty i znacznie mądrzej niż mądrzy tego świata. Takie cuda w życiu Maryi robiła pokora, takie w życiu i pokuta, bo ona przyjmowała wszystkie niewygody, nie miała grzechów, a pokutowała. Takie cuda w naszym życiu, w życiu uczniów Maryi będą działy się dalej. Byleśmy tylko nie zawężali swego spojrzenia, byleśmy nie zawężali naszych serc. Amen. Thank you.